w naszym studio zapowiadany fantastyczny gość, Joanna Jurgała-Jureczka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Historyk literatury, autorka książek opowiadających przebogatą historię rodziny Kossaków. Od 25 lat zajmuje się pani badaniem biografii i twórczości właśnie tej rodziny. Wiemy, jakie były początki, bo już miałyśmy okazję spotkać się tutaj w studiu, ale może warto przypomnieć. Zaczęło się od obrazu.
Zaczęło się od obrazu, zaczęło się od przypadku, zaczęło się od przygody dziennikarskiej, bo był sezon ogórkowy. 25 lat temu, kiedy byłam dziennikarką, postanowiłam zrobić jakiś jeden tekst na temat Kossaków, bo kojarzyłam, że niedaleko mojego domu jest muzeum związane z tą rodziną, ale nie wiedziałam prawie, że nic więcej. Były to czasy, kiedy o Zofii Kossak, bo o jej muzeum w tej chwili mówię, nie mówiono ani na studiach polonistycznych. W ogóle była taką osobą mało znaną. Pojechałam, miałam wielkie szczęście, bo spotkałam córkę Zofii Kossak, panią Annę Pignon-Rosse, która przyjechała wtedy ze Szwajcarii. No i ona nie tylko udzieliła mi tego wywiadu, ale także zaproponowała, żebym uczestniczyła w robieniu takich porządków w pokoikach na górze, w domu ogrodnika, gdzie istnieje muzeum Zofii Kossak. No i to było fascynujące, bo tego dnia, kiedy przyjechałam, akurat przypadkowo został znaleziony obraz Witkacego. Więc zaczęłam pytać, skąd Witkacy?
Który
czemu
też
ten
wszedł
obraz?
Do tej rodziny przecież.
Tak. Dowiedziałam się, że jest powinowatym, więc mówię dzisiaj tak, to córka Zofii Kossak i Witkacy zaprosili mnie do tej rodziny.
No to piękne zaproszenie.
To piękne.
Ja tak się zastanawiam czasami, kim byliby i Juliusz, i Wojciech, i Jerzy, gdyby nie kobiety. Jakie ich otaczały, i to żony, i matki, i przyjaciółki.
Kochanki, oczywiście. Dlatego, że napisałam Kobiety Kossaków tę książkę między innymi dlatego, żeby je wydobyć z cienia. Dzisiaj kojarzymy malarzy Kossaków. Tymczasem Kossakowie istnieli także dzięki kobietom, ponieważ w sposób taki bardzo materialny ratowały domy Kossaków. To były kobiety najczęściej wysoko urodzone. O ile Kossakowie byli herbowi, to jednak trzeba przyznać, że nie mieli nigdy majątku. Mieli ogromny talent. Ten talent był ich majątkiem, ale nie mieli pieniędzy. Więc każda kolejna Kossakowa, wywodząca się z rodziny najczęściej nobliwej, ziemiańskiej, wnosiła posag, którym ratowała dom Kossaków. Między innymi Kossaków w Krakowie, czy też dom Tadeusza Kossaka na Lubelszczyźnie. Więc bardzo zasłużyły się te kobiety także i tym, że tak jak napisał Wojciech, dedykując wspomnienia, umiały być żonami artystów, a to nie jest nigdy łatwe.
I o kobietach rozmawiajmy dalej w takim razie. Simona Kossak. My we fragmentach prezentujemy jej książkę Serce i pazur, czyli opowieści o uczuciach zwierząt. To była kolejna kobieta z tego pięknego rodu, która nie spełniła oczekiwania tak naprawdę rodziny, prawda? Bo nie przeszła testu pędzla, między innymi. Mówiła o sobie, że jest zoopsychologiem i zwierzętami przede wszystkim się zajmowała i im oddała swoje właściwie życie. To też przeciekawa postać w tej rodzinie.
Bardzo ciekawe. Tam jest wiele takich fascynujących historii. Między innymi właśnie ta, która dotyczy tej ostatniej, właściwie epigona Kossaków, bo Jerzy Kossak był tym ostatnim malarzem znanym i właśnie jego córką jest Simona. Jerzy Kossak też nie spełnił oczekiwań. Wojciech spodziewał się, że jego syn to będzie ten kolejny Kossak, który w dodatku będzie miał czwartego Kossaka syna, ale syna nie było, ciągle nie było. Nawet mówi się podobno, że Jerzy Kossak na wieść o tym, że urodziła się kolejna córka, strzelił do ryngrafu z Matką Boską. A więc zwłaszcza, że Jerzy Kossak kochał polowania. Nawet odkryłam, że zabił przez przypadek podczas polowania nastolatka. Więc ten strzał jakoś tak bardzo obrazowo istnieje w mojej pamięci, w mojej głowie, jako takie przywitanie niestety Simony. I Simona z tego buntu zrodziło się to jej odejście. I z tego buntu, z odejścia zrodziła się jej fascynacja czymś zupełnie innym. A więc nie jest malarką, nie będzie wpisywać się w tę tradycję rodu, ale myślę, że i tak wpisała się w tradycję rodu. poprzez to, że jest kobietą bardzo silną i takie właśnie były kobiety z rodziny Kossaków, że jest indywidualistką i że potrafi zbudować taką swoją przyszłość w oparciu o to, czego ona właśnie chce. Bo zarówno Lilka Pawlikowska-Jasnorzewska, jak Madzia Samozwaniec też są interesujące poprzez ten swój bunt, odejście od jakiejś tradycji rodzinnej.
No i może nic dziwnego, że Simona tak sobie upatrzyła Lilkę, czyli Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, o której bardzo dużo słyszała o ojcu i ceniła ciotkę nie tylko za jej poezję, ale też za legendę inteligentnej złośnicy.
O złośnicy, tak, inteligentnej złośnicy. Lilka to jest jedna z osób, która mnie z jednej strony zachwyca, z drugiej strony rozczarowuje. Zachwyca mnie poprzez te swoje cudowne pocałunki, wiersze, subtelne i byłam ogromnie wzruszona, kiedy udało mi się odkryć na dokumentach rozwodowych Magdaleny Samozwaniec, które zawierały m.in. listy rodzinne jako dowód w sprawie. Na odwrocie tych listów są pierwsze próby pocałunków, a więc kredką, czasem ołówkiem, długopisem czy piórem. Lilka pisze swoje pierwsze myśli, które potem ubrała w tę formę pocałunków, ale także rozczarowała mnie ta kobieta. Tak, była indywidualistką, była bardzo silna, była utalentowana, ale równocześnie bardzo momentami bezwzględna wobec rodziców. Znalazłam list, w którym pisze, że wykorzystają jeszcze finansowo tatusia. To było takie bardzo brutalne. Kiedy o tym mówię podczas spotkań, otrzymuję potem czasem maile czy listy różnych osób zafascynowanych Lilką i jej poezją, mówiąc o tym, że rozczarowałam. Ale to, ja też byłam rozczarowana tym listem i taką postawą tej właśnie złośnicy, ale także osoby dość bezwzględnej.
To jeszcze wróćmy na moment do Simony, bo ona kompletnie nie przepadała za swoją drugą ciotką, czyli Magdaleną Samozwaniec, na którą mówiła chyba celowo ciocia Madzia.
Ciocia Madzia. Magdalena Samozwaniec, też wielka indywidualistka. One wszystkie mają coś nam do powiedzenia i chociaż może ja też na początku Magdalenę postrzegałam inaczej, może też bym za nią nie przepadała, gdybym nie dotarła do jej pamiętników wojennych. Bo kiedy przeczytałam wojenne pamiętniki spisane i po polsku i po francusku, dojrzałam inną twarz tej kobiety, która chciała stworzyć swój własny wizerunek klownesy, takiej osoby patrzącej na wszystko z przymrużeniem oka, śmiejącej się. Była to osoba ogromnie poraniona życiowo, pokiereszowana, która uważała, że razem ze śmiercią tatki, czyli Wojciecha Kossaka, wsiąkła w ziemię jej radość życia. A więc w momencie, kiedy pochowała ojca, a potem niedługo później matkę, ona przestaje właściwie być tą radosną kobietą, będzie udawać tą radość. To wszystko bardzo szczerze opisała w swoich pamiętnikach. Simona, myślę, nie znała prawdziwej Magdaleny.
Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowe spotkanie z Janną Jurgałą Jureczką. Za chwileczkę, po krótkiej przerwie, wrócimy do tematu. Między innymi chcę zapytać o to, właśnie, może nawet i słuchaczy. Kto z Państwa ma reprodukcję obrazów Kossaka?
Albo prawdziwego Kossaka.
Albo prawdziwego Kossaka. O, to by była nie lada gratka. Za chwileczkę wracamy. No bo przecież powiedzieć Kossakowie, no to tak jakby otworzyć worek z samymi najlepszymi rzeczami.
No tak, i tak było także w moim życiu, bo nie spodziewałam się, że to moje pierwsze spotkanie, myślałam, że będzie pierwszym i ostatnim, a trwa 25 lat. Między innymi dlatego, że ta rodzina jest tak ciekawa, że poprzez wejście do tej rodziny najpierw poznałam Zofię Kossak-Szczucką-Szatkowską, jestem jej biografką, no ale potem otwierały się kolejne drzwi. Tak jak pani słusznie powiedziała, to jest otwarcie czegoś. Potem otwierały się kolejne drzwi i zauważyłam, że tam jest tak ogromna różnorodność i charakterów, i typów, że byłam bardzo zadowolona, kiedy przeczytałam w jednej z recenzji dotyczącej mojej książki Kossakowie Biały Mazur, że przedstawiam galerię postaci trochę tak, jak Wyspiański mówił w Weselu, a to Polska właśnie. Bo jesteśmy, patrząc na tę rodzinę, bardzo polscy, w sensie takim, że z jednej strony szukamy jakiejś legendy. Owszem, Kossakowie to patriotyzm, to obrazy przedstawiające wielkie wydarzenia historyczne, ale to także wiele sprzeczności, bo Wojciech Kossak maluje w Berlinie, co mu zarzucano, bo przecież z jednej strony jest Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska, monumentalna matka Polka, to oczywiście też nie było do końca tak. To osoba ogromnej namiętności, kobieta dość zagadkowa, wielowymiarowa, nie traktowana, myślę, nie można jej postawić na pomnik, a jednak widzimy jej wielką wartość. Z drugiej strony jej kuzynki Lilka, Madzia, które się rozwodzą, które należą do tej bohemy artystycznej, wyraźnie są zbuntowane. Potem jest jeszcze Jerzy, jest jeszcze Simona, jest jeszcze Witkacy, który wchodzi do tej rodziny. A więc tak barwnych typów, tak różnorodnych charakterów właściwie no, nie można znaleźć, myślę, aż tak łatwo w różnych rodzinach.
Jak w dzisiejszych czasach rodzina Kossaków odnalazłaby się w naszej rzeczywistości?
Wielokrotnie się nad tym zastanawiałam. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałam i też buntuję się przeciwko takiemu wprowadzaniu, zwłaszcza tej mojej bohaterki pierwszej, czyli Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, na piedestał. Myślę, że ona nie chciałaby być na żadnym sztandarze. Ona nigdy nie angażowała się politycznie i sądzę, że dzisiaj zachowałaby się w taki sam sposób, jak zachowywała się wtedy. Otóż dla niej liczył się przede wszystkim człowiek. Każdą podłość potrafiła w jakiś sposób może nie tyle napiętnować, ile pokazać przykładem, że trzeba ratować. Ratowała Żydów, choć wcześniej przecież wypowiadała się na temat Żydów w bardzo różny sposób, ale była osobą, która działa. Sądzę, że więc w tej sytuacji, jaka jest teraz, byłaby sobą w tym znaczeniu, żeby działała dla dobra ludzi, ale nie byłaby przypisywana do żadnej partii politycznej i nie można jej na żadnym sztandarze umieścić. Co do Wojciecha, Juliusza, ich patriotyzm był takim patriotyzmem bardzo autentycznym, ale nie zamkniętym, ani ograniczonym, więc na pewno nie można mówić w odniesieniu do nich o pewnych skrajnościach, a raczej o sprzecznościach i wielobarwności.
Rodzina powierza pani wiele tajemnic, spraw, o których nie mówi się głośno. To są czasami sytuacje, które nawet nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ja nie chcę tutaj tworzyć jakiejś takiej sensacji, ale no jak każda rodzina, są pewne sprawy, o których się mówi tylko przy zamkniętych drzwiach. Czy właśnie takie podejście przeszkadza troszeczkę, czy bardzo pomaga, wspiera panią w pani pracy twórczej?
Właśnie wczoraj, ponieważ niedaleko Poznania w Jankowicach jest wystawa obrazów Kossaków, która przyjechała, była w Rapperswilu, otwierana przez wnuka Zofii Kossak, François Rosetta, a potem była w Paryżu, trafiła teraz do Polski, jest blisko Poznania. I wczoraj miałam tam spotkanie zatytułowane Tajemnice rodu Kossaków. Za tydzień również przyjadę, będę mówiła o kulisach mojej pracy, o warsztacie biografa. I przy tej okazji odsłaniam pewne tajemnice, ale do pewnego momentu. Bo to prawda, córka Zofii Kossak powierzyła mi wiele rodzinnych tajemnic, ale najwięcej tych tajemnic powierzają mi dokumenty. Ja znam dokumenty rozwodowe, ja znam prywatne listy. O wielu rzeczach mówię, ale nie do końca wchodzę z butami, nie wywlekam wszystkich alkowianych tajemnic tej rodziny, choć są ogromnie smaczne i na pewno byłyby sensacją. Jeżeli je ujawniam, to ujawniam w sposób taki dosyć ogólnikowy, mówiąc na przykład o tym, że powiedzmy małżeństwa Zofii Kossak były małżeństwami dość trudnymi, że nie można namalować laurki pokazując gruchających małżonków, że to wszystko nie jest takie proste, bo jednocześnie pozwala mi to pokazać Zofię Kossak jako osobę, którą stać na pewien heroizm także w małżeństwie. A jeśli chodzi o Lilkę, Madzie, oj, tam jest mnóstwo smaczków, mnóstwo rzeczy, których nie opublikuję. W pamiętniku Magdaleny znalazłam jej wypowiedź na temat własnej córki, na temat przyszłego męża. Byłoby to nietaktowne, gdybym o wszystkim powiedziała wprost. Zostawiam wielokropek w takim momencie. Mhm. A czy przeszkadza, czy jeszcze dokończę, czy przeszkadza? Tak, czasem przeszkadza mi to, że czuję się w obowiązku być lojalną wobec rodziny, a pomogło mi ta znajomość rodziny od 25 lat, pomogła mi znacznie bardziej niż przeszkadzała. Wspaniała osoba córki Zofii Kossak i wiele innych postaci, które poznałam dzięki temu. No, to jest wielka wartość, na pewno.
Ja tak sobie przypominam, swego czasu w mieszkaniach w Polsce można było znaleźć obrazy, obowiązkowo reprodukcje Wyspiańskiego i Kossaków.
A albo oryginały, właśnie, bo wczoraj po spotkaniu parę osób podeszło do mnie z takim komunikatem, że są tutaj dlatego, bo w Poznaniu u nich w mieszkaniu jest kossak. Nawet wypadało mieć kossaka, to był rodzaj takiego snobizowania się, a dzisiaj kossakowie są w cenie, także i bardzo dosłownie, i w sensie takim przenośnym. Chyba tak dobrego czasu dla kossaków, odkąd zajmuje się tą rodziną, jeszcze nie było. Jak są czasy współczesne.
No to czekamy na kolejną książkę. To będzie...
Kossakowie... Tango tym razem.
Będzie tam Poznań.
Do tanga trzeba... Oj tak, Poznań. Przecież tutaj właśnie Wojciech Kossak też romansował. A ta moja najnowsza książka będzie dotyczyć romansów w tej rodzinie. I proszę nie wyobrażać sobie, że to będzie tylko i wyłącznie, że to będą ploteczki. Nie, nie, nie. Z romansów, z miłości, z miłostek, miłości wynikają bardzo poważne rzeczy. I o tym opowiem w najnowszej książce, nad którą już pracuję.
Bo namiętnością też ta rodzina się przecież kierowała.
Właśnie, o tym powiedzmy, że artysta musi być namiętny, a kossakowie tę swoją namiętność wyrażali i w tym życiu osobistym, ale także trzeba być namiętnym, trzeba mieć emocje w sobie, żeby stworzyć tak wspaniałe, rzucić te tak wspaniałe obrazy, rzucić parę takich zdecydowanych pociągnięć pędzla, albo napisać tak wspaniałe książki, jak robiła to Zofia Kossak. Tutaj sama byłam zdumiona, ile namiętności i erotyzmu jest w przymierzu Zofii Kossak. Proszę przeczytać.
No tak, za nami Biały Mazur, przed nami tango w dodatku z kossakami. Tak. Zapraszamy do tańca jednym
tak,
słowem.
Tak, zapraszamy do tańca, tańczymy.
A zapraszała Joanna Jurgała-Jureczka, historyk literatury. No i mogę powiedzieć, pierwszy kronikarz taki zaufany, prestiżowy rodziny kossaków.
Mam nadzieję, że tak jest. Dziękuję bardzo za to zaproszenie do radia i za zaproszenie do Poznania. Poznań, jak Zofia Kossak pisała w swoim pamiętniku, drogi serdeczny, kochany Poznań. Ja to za nią powtarzam.
Bardzo dziękuję i częściej zapraszamy.
Dziękuję bardzo.